Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Poprawiają się nastroje polskiego konsumenta, oczekiwania inflacyjne najniższe od 5 lat. Jak nie stracić dobrych pracowników i jak sprawić, by pracownik pokochał swoją pracę? Tymczasem od środy wchodzą w życie kolejne duże zmiany w kodeksie pracy. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Barbara Rusowicz, sam Executive Search, i Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień
państwu.
Dobry państwu.
No to zacznijmy od tych nastrojów konsumenckich. W kwietniu się poprawiły, podał Główny Urząd Statystyczny, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 32,2% i był o 3,4 punktu procentowego wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w odniesieniu do kwietnia ubiegłego roku był wyższy o 5 punktów procentowych. Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, taki, który opisuje oczekiwania odnoszące się do najbliższych miesięcy, no to tutaj wzrósł o prawie 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 19,7 punktów. Do tego doszły dane za PKB Polski za ubiegły rok. Okazuje się, że 2022 wzrost PKB wyniósł 5,1%, a nie, jak szacowano, 4,9%. Wracając do nastrojów konsumentów, czy patrzymy w przyszłość z trochę większym optymizmem, bo jednak no, historia nas tutaj nie rozpieszczała. 2 lata pandemii, potem wybuch wojny. Z tą wojną różnie bywało. Walnęła jedna z rakiet nawet na naszym terytorium, co sprawiło, że zaczęliśmy się jeszcze bardziej bać, jeszcze bardziej oszczędzać w pewnym momencie i bać się też o przyszłość. No i właśnie, teraz mamy na minusie wprawdzie ten wskaźnik konsumencki, ale poprawia
pani,
się. To jak?
Pani redaktor.
Grzegorz Pellowski.
Powiem tak, na to wszystko ja staram się patrzeć na te wszystkie wskaźniki. Tak trudno rok do roku, bo to są takie rzędu paru procent, ale jak się tak patrzy dekadami, to widać. I jak popatrzymy na to, jak się nam żyło 10, 20, 30 lat temu, a jak jest dzisiaj, no to nie wiem, kim trzeba być, żeby tego nie zauważyć, że nam się żyje lepiej. Generalnie kierunek jest dobry. Powiem, że nawet bardzo dobry. Cofnijmy się, pani Iwonko, pani na pewno pamięta, jakim luksusem był samochód. Pracowała na niego cała rodzina i to przez całe życie.
No właśnie chciałam powiedzieć, że wczoraj na spacerze z mężem stwierdziłam, że a pamiętasz, jak marzyłam o Trabancie?
Tak, to wszystko jest historią. Dzisiaj moi pracownicy, praktycznie ci, którzy chcą, jeżdżą samochodami. Dzisiaj samochód nie jest żadną barierą. Posiadanie samochodu to jest dla niektórych to jest jedna pensja. I ma takiego 10-15-letni samochód w niezłym stanie, bo widzę po samochodach. Nieraz jestem aż zdziwiony, jakimi samochodami jeżdżą moi pracownicy. Generalnie żyje nam się lepiej. Nawiązała pani tutaj do pandemii. Myślę, że najgorsze mamy za sobą. Prawda, te ostatnie 3 lata to dla przedsiębiorców i, no i dla mieszkańców to był horror, prawda?
No też nie wiedzieliśmy, co się będzie
tak,
działo z energetyką.
W jakim
energetyką.
Kierunku to wszystko pójdzie.
To wszystko powolutku się układa.
Do tego doszła ta, nie wiem jakiego słowa użyć, ta wojna, prawda? I dzisiaj jadąc tutaj do radia było wystąpienie pana Stoltenberga, szefa NATO, i już się oficjalnie mówi, że Ukraina będzie wspomagana przez NATO, że uzbrojenie będzie przekazywane, że Ukraina musi odejść od tej poradzieckiej, prawda, broni, że ma przechodzić na sprzęt natowski. Także dzisiaj się już o tym mówi oficjalnie, że będą przekazywane czołgi, prawda, armatochaubice, inny sprzęt wojskowy. Idzie w bardzo dobrym kierunku. Mówi się oficjalnie, że wojnę Rosja musi przegrać. To powiedział szef NATO, prawda, w swoim wystąpieniu. Idzie to naprawdę w bardzo... I to się przekłada, tak myślę, na te nastroje. Są chwilowe takie zawirowania, ta inflacja, prawda, ale to wszystko idzie już w dół. Idzie już w dół, bo ceny...
Mozolnie i powoli,
tak,
ale...
ceny. Kiedyś, jakiś czas temu, miesiąc chyba, żeśmy rozmawiali na temat wysokości tej inflacji, kiedy ona będzie spadała. Ja tak liczyłem, że w połowie roku będzie już szła. I faktycznie ceny gazu zeszły znacząco w dół. Ceny prądu to samo. To już nie jest to, co nas czekało. Tak przeglądałem dzisiaj ceny na przykład gazu, no to nas to dotknęło siedmiokrotnie, prawda? I teraz zeszło no, sporo, w granicach 200. To nie jest źle. Także te nastroje się przekładają. Także jest światełko, że będzie lepiej i że idzie to w dobrym kierunku.
Mm-hmm. Natomiast
pamiętajmy
o tym, ja będę dosyć pesymistyczna tutaj, żeby było trochę inaczej, że ten wskaźnik ufności konsumenckiej to są odczucia ludzi. My tu nie badamy tak naprawdę prawdziwych przyczyn, dlaczego. Respondenci coś odpowiadają, ale nie, tutaj mój kolega powiedział, że mamy samochody, że tutaj myślimy, że NATO, że Ukraina, że wojna wygrana przez Ukrainę, a przegrana przez Rosję. My nie wiemy dlaczego. Może dlatego odpowiedzieli o te parę punktów procentowych lepiej, bo wiosna, bo słońce w końcu przychodzi, bo mamy nadzieję, że będzie ciepło. Tutaj pamiętajmy, że ten wskaźnik nie pokazuje realnych powodów. Równie dobrze, gdyby to była zima, a sytuacja ekonomiczno-polityczna byłaby taka sama, mogłoby to być parę punktów procentowych niżej. Cały czas jesteśmy na minusie. Ten wskaźnik jest od minus 100 do plus 100. My jesteśmy tutaj na minus 32%, czyli to jest cały czas źle.
Ale ten dotyczący przyszłości jest na minus 19,7. Ja szukam pozytywów.
I bardzo dobrze, bo wiosna.
Więc miejmy nadzieję,
tak,
że... Proszę
ja,
bardzo.
Ja może jeszcze dwa zdania. Inaczej odniosę się też, jak było kiedyś. Nie jeździliśmy, za dużo nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że w tej takiej Polsce PRL-owskiej jest nieźle, ale jak zaczęliśmy jeździć, to widzimy, ile mamy do nadrobienia. I to jest chyba to, że no, ja widzę, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, bo sporo uczni jak gdyby zatrudniamy, odbywają u nas naukę zawodu, to mnie to przeraża, że wśród młodych ludzi oni bardzo często mówią, że chcą wyjechać z Polski, bo tam będzie lepsza praca. Bo mają starszych kolegów, mają kogoś z rodziny, gdzieś tam ktoś pracuje za granicą, że tam do wszystkiego łatwiej się dochodzi, prawda? I ja myślę, że to jest ten powód, że jeszcze wiemy, Polska nie jest, nie należy do zamożnych krajów Europy. My się ciągniemy w ogonie. Cały czas wiemy, że dużo jeszcze musimy nadrobić. Idzie dobrze, idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze mamy no, tą taką, no nie powiem, że przepaść, ale dużo nas jeszcze dzieli od tej Europy, powiedzmy takiej średnio zamożnej. Teraz byłem niedawno w Hiszpanii i co mnie tak, obserwuję ludzi, obserwuję to, co się dzieje wokół, prawda, na ulicach, no to tam jest bardzo dużo młodych ludzi, bardzo... No, pracują. U nas tego nie ma. Kawiarnie, restauracje pełne. U nas tego nie ma. Pamiętam lata 80., gdzie wtedy no, nie wyjeżdżaliśmy. Ulice były pełne. Prawda? Dużo ludzi było na ulicach, dużo się działo. Teraz jak gdyby troszeczkę mniej tego. Także no, to to też ma swoje znaczenie. Ludzie wiedzą, że no, trzeba się starać. Także to jeszcze trochę potrwa, jeszcze parę lat. Prezes powiedział, że za 10 lat dogonimy te, powiedzmy, średnio zamożne kraje. Ja na to liczę, że ten wskaźnik wtedy na pewno nam znacząco wzrośnie.
Dogonimy, pani Barbaro?
No, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję.
Chcielibyśmy.
Chcielibyśmy na pewno.
Idą kolejne zmiany na rynku pracy i już w środę 26 kwietnia zacznie obowiązywać kolejna w tym roku nowelizacja kodeksu pracy, która ma między innymi zwiększyć przewidywalność zatrudnienia, poprawić warunki pracy, dać dodatkowe uprawnienia pracującym rodzicom. 1 lutego weszły w życie nowe przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników, 7 kwietnia przepisy regulujące pracę zdalną, no a ta nowelizacja kodeksu pracy wdrażające dwie unijne dyrektywy, która zacznie obowiązywać od 26 kwietnia tego roku, jest już znacznie większa. No i właśnie tutaj była mowa o zwiększeniu bezpieczeństwa, między innymi zatrudnienia pracowników. Na ile te zmiany rzeczywiście podążają tym tropem, na ile one dadzą większe bezpieczeństwo osobom, które pracują?
No na pewno dadzą, z tego względu, że umowę na czas określony trzeba będzie podać powód przy wypowiedzeniu. I to jest bardzo ważne, bo można było pracownika zwolnić właściwie z bardzo krótkim okresem wypowiedzenia, bez podania przyczyny. A można było do 3 lat nie dawać umowy na czas nieokreślony. Więc właściwie teoretycznie 3 lata niepewności pracownik mógł mieć. Teraz to daje wprawdzie mniejszą elastyczność pracodawcy, bo pracodawcy po okresie próbnym, mając pracownika na przykład na rok na umowie na czas określony, mieli cały czas możliwość, okej, nie sprawdzi się, kompetencje nie okażą się takie, jak myślałem, to mogę dać mu wypowiedzenie bez żadnych konsekwencji dla mnie. A tak jak poda przyczynę, to pamiętajmy o tym, że pracownik może iść do sądu. I może się sądzić, bo może uznać, że ta przyczyna jest nieprawdziwa.
Albo krzywdząca.
I wtedy pracodawca musi, no albo sąd może przyznać odszkodowanie dla pracownika finansowe za utratę pracy, albo konieczność przywrócenia tego pracownika z powrotem. Więc to jest ta mniejsza, te kompetencje trzeba zbadać szybciej. Tu ważna rekrutacja wstępna, ważny ten okres próbny, żeby mieć pewność, że to jest właśnie ten pracownik. A druga sprawa, no, daje mniejszą elastyczność wszędzie tam, gdzie pracodawcy mieli na przykład fluktuacje w zamówieniach. Raz na produkcji na przykład potrzebowali więcej ludzi, raz mniej. I wtedy oni mogli sobie dowolnie często regulowali to tym, że zwalniali tych na czas określony. Nie było to jakoś nagminne, bo są pracownicy tymczasowi, więc oni raczej wchodzili w tą dzisiaj mam pracę, jutro nie mam, dziękuję agencji i na ten miesiąc nie potrzebuję tylu pracowników. Natomiast no teraz pracownik, jak już będzie miał umowę na czas nawet określony, to ona będzie zdecydowanie pewniejsza niż do tej pory. Także to daje na pewno ten taki luksus psychiczny, powiedziałabym, pracownikowi.
A jak powiem, proszę
tak, z pozycji pracodawcy, może nawiążę do tego, do tej badania trzeźwości, powiem tak, mi nie było to wcale potrzebne na przykład jako pracodawcy, bo trzeźwość badałem alkomatem od 30 lat, bo wiem, jaki obowiązek na mnie spoczywa jako ja odpowiadam za tego pracownika, który jest na terenie zakładu, a wiemy, że w niektórych branżach, zawodach pracownicy sobie potrafią nawet wypić podczas przerwy śniadaniowej, prawda? Także
a
już
to
nie
są
będę...
kwestie związane tak. z bezpieczeństwem.
Oczywiście.
U pana piece
tak
na budowie,
jest,
wysokość,
tak
można
jest,
zrobić
jest,
sobie
są
i innym
rusztowania
krzywdę.
I ja za to odpowiadam. U mnie na przykład mamy taką niewielką grupę budowlaną, no to ci pracownicy rano przed przystąpieniem do pracy od 30 lat dmuchają. Prawda? I jestem spokojny. Nawet jak ma wskazanie 0,1, nie przystępuje do pracy, bo nie daj Boże coś by się wydarzyło, to mnie będą wtedy, prawda, ciągać po jakichś tam sądach i pytać, dlaczego dopuściłem tego pracownika. Oczywiście on wtedy się nie przyzna, on powie, przecież pan Perowski wiedział. Także
No tak.
To jest bardzo ważne, to... że te alkomaty w końcu, prawda, będą oficjalnie działały, że będzie można pracownika przebadać. No i te małpki, oni potrafili, powiem jako ciekawostkę, na przerwie śniadaniowej gdzieś te małpki mieli, pyk, 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 małpka, małpka i już było wskazanie 04, 06. Także to jest bardzo ważne dla pracodawcy. I jeżeli chodzi o te umowy...
Te przepisy z 1 lutego, a teraz weźmy te, które wejdą 26
powiem
kwietnia.
Powiem tak, to idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Pracownik, no powiem jeszcze inaczej. Przy dzisiejszym poziomie bezrobocia, jaki jest obecnie, w Gdańsku podobno 2,5%. To każdy, kto się orientuje, to wie doskonale, że pracodawca klęczy przed pracownikiem. I on się godzi na te dni wolne, niewolne. Po prostu nie ma wyjścia. Tak jak pracownik chce do mnie, jak przychodzi pracownica, mówi, szefie, chciałbym dzień czy dwa wolne. Zawsze się godzimy. Zawsze. To nie trzeba tych przepisów wprowadzać, bo każdy poważny pracodawca, poważny, mówię, który dba o swoją załogę, dba o ludzi.
Ale pan Grzegorz mówi też to z punktu widzenia pracodawcy w wielkim mieście, a Polska to nie są same wielkie miasta.
I tutaj te przepisy są potrzebne tam, gdzie pracodawca się nie godzi, gdzie myśli cały czas, że jest panem i władcą. I tutaj mamy największe zmiany w kodeksie pracy, moim zdaniem, to jest to, że dodał do i tak długiego urlopu rodzicielskiego jeszcze 9 tygodni. To jest
czyli
po prostu, czyli 41. Bardzo tak, dużo. Tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest naprawdę taki realny dodatek, który już jest bardzo zadowalający dla młodych rodziców. Natomiast to, co moim zdaniem nie będzie miało wielkiej rewolucji, nie zrobi wielkiej rewolucji, to jest urlop opiekuńczy. Pięć dni. Do urlopu opiekuńczego. Tutaj ludziom się myli, bo mówią sobie, ojej, będę mieć dodatkowe 26 dni urlopu i jeszcze 5 dni na przykład mogę. Natomiast pamiętajmy, że tak, one są bezpłatne. I w momencie, kiedy urlop opiekuńczy to jest urlop brany wtedy, kiedy musimy zaopiekować się dzieckiem, rodzicem, małżonkiem w złym stanie zdrowia. Jeżeli on jest bezpłatny, nie sądzę, żeby był brany masowo. Może to będą jakieś pojedyncze przypadki, natomiast większość
ludzi... Albo rzeczywiście wtedy, kiedy będzie taka potrzeba.
Ale ludzie pójdą po zwolnienie lekarskie. I zwolnienie lekarskie jest płatne 80%, więc oni pójdą i po prostu wezmą zwolnienie na opiekę na dziecko, 80% na chore dziecko płatne, a nie 5 dni bezpłatnego. Natomiast faktycznie może się zdarzyć, że mamy chorego rodzica, ktoś się nim opiekuje i ten ktoś nagle zachoruje. My zanim pójdziemy do lekarza, dostaniemy to zwolnienie i tak dalej, to dzwonimy do pracodawcy, mówimy, musimy nagle zaopiekować się chorym ojcem, chorą matką i pracodawca musi, to jest ważne, musi się zgodzić na to, tak? To jest różnica pomiędzy urlopem na żądanie i urlopem i tymi dniami opiekuńczymi, że przy urlopie na żądanie to nie jest nie jedyna różnica, ale jedna z różnic. Pracodawca może powiedzieć, jeżeli zaburza to proces produkcyjny w poważny sposób, nie zgadzam się. I mimo to, że pracownik dzwoni, a jest na przykład kluczową osobą na linii produkcyjnej, bez niego ta linia w ogóle nie będzie działała do danego dnia, może powiedzieć nie. Czy w biurze trzeba w danym momencie, jest jakiś ważny raport do przygotowania, który dzisiaj ma być skończony, też pracodawca może powiedzieć nie. Natomiast urlop na żądanie wchodzi w tą pulę dni, które mamy jako nasz wymiar urlopowy, a te 5 dni nie wchodzi. Jest bezpłatna, ale nie wchodzi, to są dni dodatkowe. To jest kolej ta korzyść dla pracownika, że on 5 dni opiekuje się chorym członkiem rodziny, a urlop dalej leży i on może sobie wypocząć i wziąć go wtedy, kiedy będzie chciał. To jest
pracodawca
ta różnica.
Nie ma wyboru, bo jak mu nie da tych dni, to on pójdzie na zwolnienie lekarskie, także...
No tak, panie Grzegorzu, też lekarze, myślę, mimo wszystko nie rozdają tych zwolnień lekarskich, jeśli rzeczywiście nie ma uzasadnienia. Mam taką nadzieję.
Także dobrze, że takie narzędzie jest. Moim zdaniem ono nie będzie szeroko stosowane. Natomiast jeżeli ono jest w kodeksie pracy i faktycznie pracownik trafi na mało wyrozumiałego pracodawcę, który w inny sposób nie będzie się chciał na nic zgodzić, to dobrze, że to istnieje. Podobnie jak te 2 dni na sytuacje wyjątkowe, które są już naprawdę tak opisane w kodeksie, że muszą być naprawdę wyjątkowe. On jest płatny 50%, ale to musi być jakiś wypadek, jakaś klęska żywiołowa i tak dalej.
Nie życzymy nikomu.
Nie życzymy nikomu i też nie sądzę, żeby był jakoś masowo zostało brany przez pracowników, ale dobrze, że takie narzędzie zostało wprowadzone i pracownicy mogą się czuć bardziej, że mają tych narzędzi więcej i ich życie prywatne też nie jest tak w 100% wtedy zależne od widzimisię pracodawcy. Bo miejmy nadzieję, że tych pracodawców, którzy nie rozumieją pracowników, jest coraz mniej, ale bywają.
No właśnie, a na ile przedsiębiorcy przygotowani są do tych zmian, które wchodzą już 26 kwietnia?
Pani redaktor, pracodawcy muszą być przygotowani na te wszystkie zmiany i pracownicy, raczej pracodawcy śledzą to, co się dzieje i tutaj pracodawca nie ma żadnego wyboru. Cofnę się do tego, co powiedziałem. Każdy poważny pracodawca, który dba, on musi się do tego stosować i musi wychodzić pracownikowi naprzeciw. Tutaj moja koleżanka wspomniała, że tam on skorzystać może jak pracodawca, no i pracodawca powinien mu dać, prawda? Jak nie da, ja to przerabiam na bieżąco. Odszedłem już od tego, że się nie godzę komuś na jakieś dni, że on nie dostanie tego dnia wolnego. Ja mówię, tylko idź sobie załatw w biurze z dziewczynami, że cię zastąpią i idź na te wolne, prawda? To lepiej działa. To ma podwójny efekt.
No właśnie, i tu przechodzimy, proszę państwa, do tego trzeciego tematu, jak nie stracić dobrych pracowników, jak sprawić, by pracownik pokochał swoją pracę, a jeśli już niekoniecznie ją kocha, to żeby się w niej czuł dobrze, żeby chciał wracać do firmy i żeby był lojalny.
Ja powiem tak, widziałam mnóstwo badań satysfakcji pracownika w Polsce i za granicą i pytanie jest takie, dlaczego, bo są czynniki materialne i niematerialne, prawda? I oczywiście na pierwszym miejscu zawsze pracownicy wskazują, że to wynagrodzenie jest bardzo ważne, no bo pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze. Natomiast dlaczego, jeżeli mamy kilka firm i wszystkie płacą rynkowo, tak? I ten poziom pracy jest, wynagrodzenie zadowalający. W jednych rotacja jest wielka, a w drugich rotacji nie ma. Czyli ludzie głosują w ten sposób. Tutaj chcemy pracować, tu nie chcemy pracować. I wówczas wszystkie te ankiety właściwie odpowiadały najważniejsze. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak były zadawane pytania w ankietach, na jakie rzeczy był kładziony nacisk. Natomiast upraszczając, można powiedzieć, że pracownicy pracują długo, jeżeli czują się doceniani i jeżeli jest dobra atmosfera pracy. I to są te czynniki pozapłacowe, na które wpływ ma pracodawca. Czyli czuje się doceniany, to jest absolutnie, nie chodzi tutaj o premię jakoś, tak?
Czyli
o to, że
doceniamy pracę. Każdy lubi być chwalony za swoją pracę i stara się pracować lepiej.
I co więcej, nikt nie jest chwalony prawie, tak? Ponieważ w naszej kulturze polskiej, i to nie jest tylko dla pracodawców.
Kultura bata, nie marchewki.
To jest... I zawsze każdy może zadać pytanie, kiedy ostatni raz pochwaliłem kogoś z rodziny, w pracy, mamę, tatę, dziecko i tak dalej. Nie mówimy o małym dziecku, które się chwali, ale potem się przestaje. Z wiekiem coraz mniej się chwali już te dzieci. I tak samo pracodawca. Rzadko kiedy podchodzi i stosuje narzędzie totalnie bezpłatne, czyli szef mówi pracownikowi, jak ja się cieszę, że jesteś w moim zespole. Świetnie, znowu przygotowałeś to i to.
I te bułki były tak, takie pyszne.
Tak. Tak, tak, pani Wionko, powiem tak, może tego nie powinienem mówić na antenie, ale kiedyś jak byłem dużo młodszy, bezrobocie było bardzo wysokie, sięgało nawet do 30%. Byłem ostry co do w stosunku do pracowników. I z czasem, na przestrzeni tych lat, tych kilkudziesięciu lat, no zacząłem się zmieniać i powiem, że to, co pani powiedziała, że jak się pochwali, to wraca dwa razy. To jest bardzo ważne, żeby doceniać pracę, żeby chwalić pracownika. Na tym firma zyskuje. Raz, że ma tego pracownika i ten pracownik naprawdę chętnie do tej pracy przychodzi i dwa razy lepiej pracuje w tej pracy. Także no.
I jest lepsza atmosfera i wszyscy tam się lepiej czują i chcą ze sobą przebywać, a to jest naprawdę bardzo ważne. Więcej nie porozmawiamy. Temat ciekawy, pewnie będziemy wracać. Bardzo dziękuję. dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Grzegorz Pellowski, trójmieliński piekarz, mistrz cukiernictwa. Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.